Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia to bezsprzecznie jedna z najważniejszych przemów Jezusa Chrystusa, nazwana wstępem do kazania na górze albo Ewangelią o błogosławieństwach. Błogosławieństwach, ale też można by powiedzieć o szczęściu, gdyż to słowo, które tutaj jest użyte w oryginale greckim, można by również przetłumaczyć jako szczęśliwi. A więc 8 dróg dla człowieka, który chce w życiu osiągnąć szczęście. Prawdziwe błogosławieństwa, bo błogosławiony jest ten, kto znajdzie drogę do prawdziwego szczęścia w swoim życiu. I to szczęście jest różne od tego szczęścia, które ludzie zwykli upatrywać w różnego rodzaju dostatkach, majątnościach, tego, co po ludzku wydaje nam się przynosić radość. Jezus nic z tego nie wymienia, ale raczej wymienia taką drogę życia człowieka, która jest oparta na moralności Bożej, na czynieniu dobra, na szukaniu sprawiedliwości, na czynieniu miłosierdzia, na wprowadzaniu pokoju. Także dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam to, co jest naszą powinnością i co daje nam w życiu prawdziwe szczęście. A więc bycie człowiekiem prawym wobec Boga, prawdomównym, człowiekiem, który potrafi żyć między innymi ludźmi w harmonii, w zgodzie, w pokoju, to jest właśnie bycie szczęśliwym. Ale jakby jednym słowem, które jest klamrą dla dzisiejszej Ewangelii, to słowo pokora. Ewangelie używają tutaj sformułowania bycie ubogim w duchu. Ubogi w duchu, czyli człowiek, który staje przed Bogiem z pustymi rękami i mówi: Boże, ja sam nie jestem w stanie nic osiągnąć. Bez Twojej pomocy nie jestem w stanie uczynić żadnego dobra. Bez Twojej pomocy mogę co najwyżej czynić zło. Bez Twojej pomocy nie jestem w stanie mądrze wybierać, mądrze kierować swoim życiem. Proszę, przyjdź mi na pomoc. I właśnie o to chodzi, uczy nas Jezus Chrystus. Abyśmy w takiej postawie pokory, tych otwartych i zwróconych w stronę Boga dłoni, zwracali się do Niego o pomoc. Abyśmy potrafili w każdej sytuacji naszego życia Jego stawiać na pierwszym miejscu. I to będzie źródłem naszego szczęścia, ponieważ nie pobłądzimy, bo damy się prowadzić Bogu. Tu odnajdziemy nasze szczęście, ponieważ Bóg wie, że właśnie idąc drogą, którą On nam przeznaczył, idąc drogą powołania przez Niego określonego, wtedy w pełni zrealizujemy swoje człowieczeństwo i w ostateczności osiągniemy szczęście wieczne, niebo. I dlatego właśnie niemalże każde z tych błogosławieństw kończy się obietnicą nieba. I także w refrenie psalmu dzisiejszego czytaliśmy: ubodzy duchem mają wstęp do nieba, a więc człowiek pokorny wstępuje do nieba. Człowiek, który Boga stawia na pierwszym miejscu, z Nim się liczy i według jego praw, zasad układa sobie życie. Ten wstępuje do nieba, ale odwracając to, człowiek pyszny nie ma wstępu do nieba, czyli ten, który buduje na sobie, który wie lepiej niż Bóg, jego przykazania uważa za nieistotne, nieważne, nieobowiązujące i chce szukać tego szczęścia na ziemi, ale bez Pana Boga. Dlatego człowieka nie ma wstępu do nieba. Pamiętam takie krótkie świadectwo, właściwie pytanie, które zadała mi niedawno pewna kobieta. Mianowicie napisała taką wiadomość: proszę księdza, co mam zrobić, bo już 3 razy w krótkim czasie śnił mi się mój zmarły wujek, nie żyje od 18 lat i w tym śnie zwracał się do mnie, że przez te 18 lat straszliwie cierpiąc w czyśćcu, odpokutowałem wszystkie swoje grzechy, zaniedbania, ale nie mogę dostać się do nieba, ponieważ nie ochrzciłem mojego syna. Proszę, pojedź do niego, jedź do swojego kuzyna i przekonaj go, żeby się ochrzcił, ponieważ nie mogę dostać się do nieba. I ona zastanawiała się, potem pytała, co mam zrobić. Przecież ja znam tego człowieka, wiem, jaki jest mój kuzyn. Ostatnia rzecz, jakiej by pragnął, to Bóg i chrzest. Jego nic do tego nie przekona. No ale ten wujek śni mi się już 3 raz. Jedź do mojego syna, przekonaj go, żeby się ochrzcił, bo nie mogę dostać się do nieba. On już wie, że popełnił straszliwy błąd, bo być może właśnie miał pyszne serce. On wiedział lepiej. Podejrzewam, że nie jeden raz jakiś kapłan musiał mu zwracać uwagę. Czemu nie ochrzciłeś swojego dziecka? Czemu nie ochrzciłeś syna? Wielu takich spotykam niestety, którzy wiedzą lepiej niż Bóg, niż Kościół, niż kapłani. Buduje na swojej mądrości, na swoim widzimisię. I potem przychodzi taki moment, często niestety, dopiero po śmierci, kiedy człowiek widzi w prawdzie swoje życie, konsekwencje swoich wyborów, ale już jest za późno. I tutaj trzeba uważnie przyglądać, jaka jest nasza pokora. Czy potrafimy mądrze wypełniać swoje zadania, swoje obowiązki, to wszystko, czego od nas pragnie Bóg. Być pokornym, szczególnie stawiając Boga na pierwszym miejscu swojego życia. I kiedy widzimy niejednokrotnie, przyglądając się własnemu życiu, ile tego rodzaju zaniedbań, jakże często nie liczymy się z Panem Bogiem. Kiedy widzimy, jak wiele zła dzieje się w świecie, kiedy choćby właśnie dziś tak wielu rodziców zamyka swoim dzieciom drogę do nieba, nie dając im Boga, opóźniając moment Chrztu Świętego, twierdząc, że jak będzie dorosły, niech samo sobie zdecyduje. Kiedy nie uczą ich modlitwy, kiedy rezygnują z sakramentów spowiedzi świętej, komunii świętej, właśnie trwa teraz taka dyskusja o tym, żeby opóźnić moment spowiedzi świętej, a więc opóźnić dostęp Bożej łaski dzieciom. Kiedy te dzieci później mocno błądzą w swoim życiu, bo rodzice nie potrafią powiedzieć im, co jest dobre, co jest złe, to wszystko będzie niestety później miało swoje konsekwencje w wieczności i trzeba będzie za to odpokutować, bo człowiek niestety często dzisiaj nie liczy się z Bogiem, rządzi nim pycha. A właśnie najlepszą rzeczą, jaką można przekazać drugiemu człowiekowi, choćby własnemu dziecku, to nauka o tym, że Boga trzeba stawiać na pierwszym miejscu swojego życia. I tak właśnie jest, ilekroć rodzic potrafił klęknąć do modlitwy i dziecko to widzi. Dziecko jest tego świadkiem i uczestnikiem. Kiedy dziecko jest prowadzone do kościoła, kiedy staje się uczestnikiem uwielbienia Boga, czyli tego momentu, kiedy Boga prosimy, kiedy Go przepraszamy, to również uczy dziecko pokory. Ono wie, że nie jest Bogiem, że jest ktoś ponad nami, ktoś, z kim trzeba się liczyć. Ilu rodziców dzisiaj wypisuje swoje dzieci z lekcji religii, nie wiedząc, jaką krzywdę robią dzieciom, bo ponownie okazuje się, że coś jest ważniejsze niż sprawy Boże. Teraz właśnie mamy ten czas kolędy i też jest to bez wątpienia bardzo kontrowersyjne. Jeżeli w domu katolickim są dzieci i kiedy przychodzi kapłan zapowiedziany, bo to przez wiele tygodni znane są terminy, kiedy kapłani odwiedzają domy swoich parafian, i kiedy tych dzieci na przykład nie ma, bo są w tym momencie na jakichś dodatkowych zajęciach, lekcjach, sporcie, muzyce i tak dalej. Mądry rodzic wie, że ten jeden raz w ciągu roku trzeba powiedzieć dziecku, nie zostaniesz w domu, bo przychodzi Pan Jezus w sobie kapłana, żeby nam pobłogosławić, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to jest najważniejsze. jest ważniejsze niż ten angielski, niż piłka nożna czy coś innego. To nie znaczy, że tamto jest nieważne. Jest ważne, ale Bóg jest ważniejszy. I ten jeden raz damy temu bardzo konkretny znak, że zostajemy i czekamy na błogosławieństwo kapłańskie. I takich przykładów można by mnożyć. Jeżeli tego zabraknie, z dziecka wyrośnie później człowiek, którego rodzice będą się wstydzić, bo nie będzie w nim pokory. Będzie w nim jedna wielka pycha. I potem człowiek dorosły, rodzic cierpi, kiedy widzi, że zamiast tego, kto miał być źródłem radości i oparcia na starość, no nagle ma kogoś, kogo się wstydzi, kto zamiast przynosić radość, to przynosi tylko cierpienie. Jakiś czas temu też pewna kobieta opowiadała mi, że modliła się za swojego syna, dorosłego już, który żyje bardzo niemoralnie i zadaje jej wielkie cierpienie, nie tylko jej, ale wielu ludziom, szczególnie kobietom. I ona mówi, że wiele godzin spędzała na modlitwie przed Bogiem, przepraszając za swojego syna, prosząc: Boże, daj mu jeszcze jedną łaskę, niech się nawróci. Jeżeli się nie nawróci, będzie potępiony. Boże, zrób coś. I mówi, że pewnego razu usłyszała w czasie adoracji taki głos bardzo wyraźny, że ponieważ twój syn marnuje wszystkie łaski, które mu daje, spotka się po śmierci z moją sprawiedliwością. I te słowa ją przeszyły, bo wiedziała, co się za tym kryje. I zadała sobie takie pytanie: Bogu, to co, mam się przestać za niego modlić? I znowu usłyszała odpowiedź: masz się za niego modlić, ale potrzeba teraz za niego wielkiej modlitwy i wielkiego cierpienia, żeby zrównoważyć to zło, które popełnia w swoim życiu. A to zło działo się właśnie dlatego, ponieważ on odrzucał łaski dawane od Pana Boga. Ten odrzuca łaski dawane od Pana Boga, kto nie zna słowa pojęcia pokora, kto buduje na sobie. Jakże często właśnie tak jest w naszym życiu. I wtedy człowiek sam zamyka sobie drogę do nieba, bo on uważa, że on sobie sam stworzy niebo na ziemi. A ilekroć ludzkość, tu możemy przyjrzeć się historii świata, twierdziła, że zna przepisy na to, jak uczynić na ziemi raj, to czyniła sobie największe piekło. Tak było zawsze i tak jest teraz. Tak właśnie się dzieje, kiedy człowiek buduje swoje szczęście poza Panem Bogiem. Niedawno pewna kobieta, dojrzała już po wielu latach małżeństwa, odeszła od swojego męża, od swojej rodziny, bo znalazła sobie innego partnera i powiedziała: dopiero teraz jestem prawdziwie szczęśliwa. I znowu można by sobie zadać pytanie, co to jest prawdziwe szczęście? Czy prawdziwe szczęście jest tam, gdzie jest grzech, gdzie jest cudzołóstwo, gdzie jest krzywda najbliższych, gdzie jest złamanie Bożego przykazania? To jest prawdziwe szczęście? Oczywiście, że nie. To jest tylko ułuda szczęścia i wcześniej czy później to wyjdzie na jaw. Prawdziwe szczęście jest tam, jak uczy Jezus Chrystus, gdzie jest pokora, gdzie jest cierpliwe przyjęcie swojego codziennego krzyża, gdzie jest liczenie się z Bożą wolą, gdzie jest zadawanie sobie pytania, co ja mam uczynić, żeby przejść przez tą trudność, która pojawiła się w moim życiu, czyli kryzys małżeński, ale razem z Panem Bogiem. Nie według mojego pomysłu, który akurat w tym przypadku okazał się fatalny, zgubny dla niej i dla tego mężczyzny, ale także okazał się wielkim cierpieniem dla najbliższych. Ona twierdziła, że wszyscy jej tak radzili. No właśnie, bo dzisiaj wielu ludzi radzi nie po Bożemu, tylko radzi w tym bardzo krótkowzrocznym spoglądaniu na siebie i na swoje życie, że liczy się tylko to, co trzymam w ręku, to szczęście tu teraz. Ale my jako chrześcijanie mamy przede wszystkim patrzeć na to szczęście po śmierci. Jezus mówi bardzo wyraźnie w dzisiejszej Ewangelii: nieraz będziesz płakał, nieraz będzie krzyż, niejednokrotnie będziesz prześladowany, ale jeśli będziesz mi wierny, po śmierci osiągniesz niebo. My chcemy jednak tego szczęścia za wszelką cenę. Jezus mówi wyraźnie: na ziemi tego nie będzie, ale cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tam będzie prawdziwe szczęście. Jako chrześcijanie musimy o tym pamiętać. A więc w takich sytuacjach, w sytuacjach kryzysu, trzeba przede wszystkim pytać się Pana Boga, co ja mam uczynić. A my popełniamy ten błąd, że często szukamy porad u ludzi, którzy do Boga nas nie doprowadzą, albo sami popełnili podobny błąd. No prosta sprawa. Jeśli ktoś przeżywał na przykład kryzys małżeński, rozwiódł się, jeżeli ty go zapytasz, co masz uczynić, to ona ci poradzi właśnie to samo, co ona zrobiła. Rozwiedź się, znajdź sobie kogoś innego i z nim będziesz szczęśliwa. ale takiej rady Pan Bóg by na pewno nie dał. Trzeba dzisiaj modlić się o pokorę. Trzeba dzisiaj przede wszystkim stawiać na Pana Boga. Trzeba dzisiaj być prawdziwie ubogim duchem, żeby uznać, że jeżeli będziemy szli za swoim widzimisię, jeżeli będziemy uważali, że wiemy lepiej niż Pan Bóg, to nasza zguba jest pewna. Ale jeżeli będziemy pokorni, jeżeli będziemy prosić Boga o Ducha Świętego, o mądrość, ale pochodzącą od Niego, to przejdziemy owocnie przez nasze życie, które nie będzie łatwym życiem, bo Bóg nigdy nie obiecywał nam łatwego życia, ale to, co jest nagrodą, osiągniemy po naszej śmierci w niebie. I nigdy nie wolno o tym zapominać. Prośmy zatem Pana Boga te dary, łaski dla nas, dla naszej wspólnoty. Prośmy o to, żebyśmy się nigdy nie zgubili w tym świecie, który daje aż nadto różnych przepisów na łatwe szczęście, ale szczęście, które nie prowadzi do Boga. I prośmy Pana Boga, abyśmy potrafili, zachowując w sobie to, co najcenniejsze, Boże łaski, dar, Jego obecność w naszym sercu, w naszej duszy, byli jak najlepszym świadectwem i prawdziwym znakiem dla innych ludzi, jak postępować, jak prawdziwie budować swoją moralność życia w codzienności, w tym jakże pogubionym, mrocznym świecie. Amen.